Ilej. Oczywiście to jest łaska Boża i wiecie, to, że w ogóle mamy przystęp do Słowa Bożego, że Słowo Boże nas dochodzi, jest cudem. Dlatego, że Bóg musiał wykonać pewien cud, pewną pracę najpierw, zanim ono do nas dotarło. Bo to, mianowicie Duch Święty natchnął przynajmniej 40 ludzi, autorów ksiąg biblijnych, żeby spisać słowa i zamysły Boga, żeby móc nam przekazać, co Bóg w swoim sercu nosi w stosunku do nas, żeby Bóg mógł nam objaśnić pewne rzeczy, żebyśmy wiedzieli, o co w życiu chodzi i żebyśmy mogli poznać Boga. I potem, kiedy to słowo jest odczytywane, kiedy jest zwiastowane, tenże sam Duch Święty, który natchnął tych autorów do tego, żeby je spisali, ten sam Duch Święty otwiera te bogactwa Słowa Bożego dla nas w taki sposób, że to zmienia nasze życie i wpływa na nasze życie. I to, wierzę, dzisiaj się będzie działo. Inaczej bym tutaj nie stał. I moi drodzy, ja wiem, że wy potrzebujecie, żeby was Duch Święty dotknął, żeby Bóg się stał realny, a to oznacza, że musimy się poruszać wszyscy w wierze. Tak? Ja, kiedy będę zwiastował, czy zwiastuję Słowa Bożego, powinienem robić to z mocą, którą Bóg daje, tak jest powiedziane. Tak Piotr mówi, głoś z mocą, której Bóg udziela. Ja nie powinien wyjść i opowiadać tu sobie, jak ja chcę, tylko to ma być z mocą, to ma zmienić wasze życie, to musi wpłynąć na was i muszę to zrobić w taki sposób, żeby tak się stało. Oczywiście Bóg jest, jest Duch Święty nade mną, Bóg mi to obiecał, jest namaszczenie, żeby zwiastować Słowo Boże w taki sposób, żeby ta dobra nowina przemieniała życie ludzi. A z drugiej strony jest coś takiego jak akt słuchania Słowa Bożego, bo jeżeli przychodzimy do Słowa Bożego z wiarą, Biblia mówi, że trzeba je z wiarą powiązać, wtedy przynosi pożytek. Więc to jest pewien sposób słuchania, pewne nastawienie. Gdybym ja tutaj stanął i miał zasadnicze wątpliwości co do tego, czy to jest prawda, co ja mówię, nie mogę tutaj stać. Nie mogę być rozchwiany, nie mogę być rozdwojony, nie mogę myśleć, czy gdzieś w sercu chować jakieś niedowiarstwo i tolerować je. Bóg mnie wzywa do tego, żebym zaufał Mu absolutnie teraz, kiedy mówię. I was tak samo, że to, co usłyszycie, jest Słowem Bożym. To nie jest po prostu w jakiejś książce coś tam zapisane, ktoś tam napisał i tak dalej, tylko sam Bóg przychodzi z tym Słowem, które będziecie słyszeć. Nie dlatego, że ja to mówię, tylko że ja mówię Słowo Boże. Tak? W związku z tym oczekuję od was wiary i oczekuję współpracy. Oczekuję, że razem uchwycimy się Boga i coś się wydarzy, coś istotnego, znaczącego podczas tego zwiastowania, podczas tego nabożeństwa. Czy ja mogę na was liczyć?
Tak.
Amen. Tak. Właśnie liczę na niektóre przynajmniej amen, tak? Wiecie, że wy mnie możecie zachęcić i zbudować moją wiarę sposobem, w jaki słuchacie i ja mogę zbudować waszą wiarę sposobem, w jaki ja zwiastuję. A słowo, które Bóg mi położył na serce, jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale. To jest pierwszych 11 wersetów tego rozdziału. To jest niezwykła historia opisana. Trzy pierwsze wersety stanowią wstęp do niej, szkicują taki, wiecie, jakby to powiedzieć, tło. I czytamy tutaj następujące słowa. Pewnego razu, gdy on, czyli Jezus, stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należących do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. Więc to jest wstęp, czy kontekst, w którym to się wszystko dzieje. A potem się wydarza pewna historia. Historia, która cała ma służyć jednemu celowi, żeby Jezus mógł na koniec wypowiedzieć pewne zdanie, żeby mógł wypowiedzieć pewną treść skierowaną do Szymona, do Piotra, późniejszego Piotra i do jego towarzyszy, do przyszłych apostołów. Jezus zaaranżował cały cykl wydarzeń tak dramatycznych, które miały wbić w Piotra tą prawdę, przemienić go dokumentnie, że kiedy te słowa padną, nie mógł być już pozostać tym, kim był. A te słowa brzmią tutaj w wersecie 10. Nie bój się, Jezus mówi, od tej pory ludzi łowić będziesz. A kontekst, w jakim to się dokonało, był tak potężny, że Piotr jakby mu ktoś dywan spod nóg wyrwał. Oto jednego dnia, czy kilka godzin wcześniej był zwykłym człowiekiem, normalnie sobie funkcjonował, wykonywał swoją pracę. Nagle zetknął się z Jezusem. Jezus zaaranżował całą serię wydarzeń,
czy pewne tło naszkicowała, powiedział pewne słowa i Piotr został jak z katapulty wystrzelony w nową rzeczywistość. Stał się zupełnie innym człowiekiem, to już nie zależało od niego. On nie mógł wrócić już do tego, co było przedtem. Pomyśleć sobie, ale było fajnie, dobra, wracam do starych spraw. Nie, on musiał już być innym człowiekiem. Nie było drogi powrotu. To tak, jakbyście, nie wiem, uczestniczyli w jakimś tragicznym wypadku. Nie możecie już potem być takimi samymi ludźmi, prawda? Albo gdyby ktoś bliski z was strasznie jakoś ucierpiał, czy zmarł, no nie pozostaniecie takimi samymi ludźmi. To jest zbyt dramatyczne wydarzenie. Ono ma na was wielki wpływ. Albo gdybyście wygrali 1 000 000 w totolotka, na pewno nie bylibyście tymi samymi ludźmi, miałoby to na was wpływ. Ale to wszystko jest nic wobec tego, co doświadczył Szymon, co doświadczył Piotr, jak Jezus pchnął jego życie i to zrobił celowo, zaaranżował te okoliczności takie, żeby Piotr nie miał już wyjścia, żeby pracował nad nim tak mocno, że uczynił go, czy wystrzelił go w nową orbitę, w nową rzeczywistość. Tak? Jak to się stało, to teraz się dowiemy. Mianowicie tak, 4 werset. Jezus, gdy zaczął mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. Odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli. I napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Zobaczcie, co za dramat, co za sytuacja. Oto Jezus uczynił z łodzi Piotra pływający pulpit kaznodziejski i kiedy skończył swoje mowy, kiedy skończył swoje nauczanie, mówi do Piotra, teraz wypłyń na głębie i zarzuć sieci swoje na połów. No cóż, jak domyślacie się, czy widzimy tutaj z tego opisu, było to już południe, tak? Oni łowili całą noc, nic nie złowili i z tego coś, co wiadomo o rybołówstwie, to w dzień, kiedy słońce operuje mocno, raczej ryb się nie łowi, one wszystkie na dno idą i to jest niedobra pora. Tamci łowili w nocy, nic nie złowili, a Jezus mówi, w dzień będziecie łowić, tak? I cóż, wygląda na to, że Jezus tak to wygląda, że nie ma pojęcia, co mówi. Że jest oderwany od rzeczywistości. Skoro oni w nocy nie mogli złapać, jak on może mówić, że teraz w dzień? Kimże on był? Kaznodzieja jakiś, który żyje w innym świecie, tak? Nie zna codziennych spraw ludzkich. To był człowiek może cieśla, tak? Co on o rybołówstwie wie? Więc my oczywiście jesteśmy mądrzy, bo już znamy koniec historii. Ale postarajcie się wycofać ten koniec historii, postawić się w miejsce apostołów. Co oni mogli myśleć? Po całym nocy ciężkiej pracy, gdzie nic nie złowili, teraz jakiś tutaj ktoś, nie wiadomo, żaden ekspert rybacki mówi, żeby wypłynąć na środek i będziemy ryby łowić. O matko. Na pewno mieli z tym jakiś wewnętrzny problem. Na pewno coś jakiś opór był, bo Piotr zaczyna od dyskusji, od negacji tego, co Jezus mówi. Mówi, mistrzu, tak jakby chciał uświadomić Jezusa, że ty nie wiesz, co ty robisz. My całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. I oni pracowali całą noc. Nie wiem, kto na nocne zmiany pracował, ale w nocy się powinno spać, a nie pracować. Więc oni nie mieli z jakiegoś powodu wyjścia. Żeby utrzymać swoje rodziny, żeby utrzymać się przy życiu, musieli pracować tak, jak trzeba było, nie tak, jakby chcieli. Musieli pracować w nocy. Domyślam się, że noc była jakaś księżycowa, że widzieli coś, tak? I pracowali, czytamy, całą noc. Pracowali, łowiąc ryby, zarzucając sieci. Tak? Te sieci rybackie, no, to są sieci niezbyt lekkie, tak? Z każdym zarzuceniem nasiąkają wodą coraz bardziej. To jest ciężka praca. On mówi, że tylko w nocy pracowali ciężko. A więc pracowali całą noc. Nie tak jak tam niektórzy pracują, co chwilę przerwa na papierosa i tak dalej. Oni po prostu walczyli o życie, więc musieli pracować całą noc i to ciężko. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że pracowali, zarzucając te sieci i czym te godziny mijały coraz dłużej, ręce ich słabły, byli coraz bardziej zmęczeni, ale przecież muszą utrzymać swoje rodziny, więc nie patrzyli na to. I pracowali do samego ranka ciężko i niestety nic nie złowili. Mało tego, potem jeszcze jak dzień się pojawił, zaświtał, jeszcze pracowali, nie tylko całą noc, ale jeszcze część dnia, bo musieli umyć te sieci. Jeszcze pracowali, ale nie tylko więc byli zmęczeni ostatnią rzeczą pewnie, o której myśleli, to teraz, żeby jeszcze wypływać bez sensu i dalej pracować. No przecież to jest jakiś absurd. Więc myślę, że był w nich ten wewnętrzny opór i Piotr go wydobywa z siebie. Mówi, mistrzu, jaki to sens jest? Pracowaliśmy całą noc, jesteśmy zmachani, a ty nam mówisz teraz, żeby jeszcze łowić. Mało tego, nie tylko całą noc pracowali, ale nic nie złowili, to znaczy byli bardzo zniechęceni. I znowu wyobrażam sobie ich, kiedy rzucają pierwszy raz sieć, mając nadzieję, że złowią te ryby, że zaciągną tak, ucieszą się, a tu nic. A dobrze, no pierwszy raz rzuciliśmy, czego ci wypukały sieci, dobra, jeszcze raz panowie, rzucamy, tak, więc to jakaś duża sieć, tak, którą nie tak łatwo zarzucić, w Wiełodzie pracowali kilku czy kilkunastu mężczyzn, rzucali znowu, no znowu nic nie ma, wyciągnęli, ojej, no ale takie początki bywają, pewnie sobie tak tłumaczyli, trzeba dalej, tego na pewno następne razy złowimy coś więcej i znowu rzucają i jak ty, no myślacie, znowu nic nie ma. Już myślę, że pomału narasta frustracja i rozczarowanie. Ale nic, no, to jest ich praca, więc muszą kolejny raz. Na pewno teraz już gdzieś tam jakąś ławicę złapią i tak dalej. I znowu nic. O! Znowu nic! No i dalej trzeba pracować. Jeszcze raz rzucają. I myślę, że zaczyna ich coś ich tknęło. Coś chyba to nie będzie dobra noc. Chyba to nie będzie ten udany dzień, bo coś zupełnie nie biorą, byśmy powiedzieli, tak? I znowu zarzucają. I tak całą noc, nie wiem ile razy zarzucali tę sieć, jak to długo trwało, ale wiele razy. I myślę, że z każdym zarzuceniem tej sieci frustracja i ich rozczarowanie rosło. Wrócili z gołymi rękoma do swoich domów. Nie będziemy mieli na utrzymanie, nie będziemy mieli czym nakarmić swoich rodzin. Niestety nic się nie udało, więc domyślam się, że w jakiś sposób byli w stanie ducha takim, jak ktoś pracuje bez sensu. Nie wiem, czy pracowaliście kiedyś bez sensu, na przykład 12 godzin i to było zupełnie pozbawione z jakiegokolwiek uzasadnienia, nic to nie dało, zmarnowaliście czas, zmarnowaliście siły, na przykład, nie wiem, zrobiliście coś i ktoś to rozwalił, albo ktoś to ukradł. Po prostu nic to nie było warte, to ten cały czas był bez sensu. 12 godzin ciężkiej pracy. No, na pewno byli bardzo zniechęceni. I dobrze byli w takim nastroju, że ostatnią rzeczą, tak jak mówiłem, byłoby to, żeby teraz jeszcze do tego bezsensu dodać jeszcze większy bezsens i do tej pracy jeszcze większą pracę, która niczego nie przyniesie. Ale było coś w Jezusie, w tym, co on mówił, czy robił przedtem, jak nauczał, że Piotr nie śmiał mu do końca odmówić. Tłumaczył, miałem nadzieję, że Jezus mówi, aha, powie, no dobrze, skoro tak, to rzeczywiście to nie przemyślałem tego, panowie. Musimy się cofnąć. Nie, Jezus. I Piotr mówi, mistrzu, jeśli tak naprawdę chcesz, parafrazując, to ja to zrobię. Na pewno tego chcesz? Ośmieszysz siebie i nas. Tak? Więc jak? Chodzi mi o to, żebyśmy uchwycili to, w jakim miejscu i jak oni się musieli czuć. My, jeszcze raz powiem, znamy koniec historii i przez to może nam coś umknąć, ale starajmy się nie pamiętać o tym, tylko być w tym momencie i poczuć, co apostołowie czuli. Co oni mogli odczuwać? Że to po prostu było wszystko wbrew temu, co oni odczuwali, wbrew temu, co rozumieli, wbrew temu, co doświadczali. Jezus mówi, idźcie pod prąd tego wszystkiego. I musieli mu zaufać, jakoś desperackim ruchem, bo wszystko, co w nich było, wszystkie ich doświadczenia, odczucia się sprzeciwiały, żeby zrobić to, co Jezus mówi, bo to się wydaje totalnie bez sensu. To jest nierealistyczne, nie ma zupełnie żadnego uzasadnienia. Ja się będę męczył po prostu bez przekonania w ogóle, będę to robił. Ale jednak to powiedział Jezus. I z jakimś oporem, z jakimś trudem, z jakimś może szacunkiem do Jezusa, może byli już pod wpływem tego nauczania, które Jezus przedtem do ludzi skierował, widzieli, że coś w nim jest szczególnego. I wtedy Piotr mówi: na słowo Twoje zarzucę sieć. Nie miał już nic, na czym się oprzeć, tylko to słowo. Jezus powiedział. Skoro On tak powiedział, nawet w obliczu wszystkich tych trudności, sprzeciwów, i żadnej podstawy innej nie miał, to słowo szło pod prąd wszystkiego. On się go uchwycił w jakiś sposób i był posłuszny. I znacie, teraz już możemy pójść dalej. Jak się ta historia rozwinęła? Gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli na towarzyszy i tak dalej. Napełnili obie łodzie, wers 7, tak iż się zanurzały. Czyli nagle z desperacji, ze zniechęcenia, z tego stanu ducha, że byli zdołowani, przygnębieni, postawieni w pozycję rozdarcia, bo muszą robić coś, do czego nie mają przekonania, w jakiś sposób na siłę i tak dalej, więc w pozycji czy w stanie ducha i umysłu zupełnie pognębionym, zdezorientowanym, nagle znowu po prostu dzieje się coś takiego, że zostają wystrzeleni w nową rzeczywistość. Ja im nie zazdroszczę takich emocji i takich doświadczeń, ja wam zgłupiał. Po prostu, bo zamiast tego, czego się spodziewali, jest zupełnie co innego. Nie tylko, że złowili wiele ryb, ale tak wiele, że się sieci rwały. A te sieci to są silne sieci, to one są specjalnie do tego skonstruowane, więc ten ogrom tego połowu był porażający. Nie tylko, że te sieci się prawie rwały, więc ogrom tych ryb, przypuszczam, że nigdy przedtem tyle nie złowili. Nigdy. Żadnej nocy, w której byli z całym swoim umiejętnościami i latami doświadczeń, nigdy tyle ryb nie złowili. Sieci się rwały, więc widzę to, że ledwie to wyciągali i zapakowali obie łodzie. To nie były małe łodzie, bo to były co najmniej kilkuosobowe duże łodzie. Tak? Do połowu przystosowane. W związku z tym napełnili je nie w jakichś pojemniczkach, nie w skrzynkach, albo po prostu całe łodzie tak, że się zanurzały, mały się nie zatopiły. Tak? Więc napakowali tego do po prostu z górką. Tak? Mało, że te łodzie po prostu nigdy tyle ryb na oczy nie widzieli. Nie widzieli takiego połowu, byli, czytamy tam, zdumieni. O niektórych cudach Jezusa jest powiedziane, że kiedy one następowały, ludzie osłupieli. To znaczy umysł w pewnym momencie się wyłączył, bo nie był w stanie tego powiązać. Jak to? Przed chwilą była tragedia, a teraz po prostu coś zupełnie też nieprawdopodobnego. Tu były bzdury jakieś nieprawdopodobne, a tu jakieś sensacje nieprawdopodobne. Co ja mam teraz z tym zrobić? Ja mam się do tego odnieść. Po prostu nie wiesz, czy to jest rzeczywistość, czy śnisz, czy to jest prawda. Rzeczywistość jest tak nierzeczywista. W drugą stronę, tak nieprawdopodobnie piękna i błogosławiona, że ci nigdy do głowy nie przyszło, że coś takiego może się w ogóle wydarzyć. A więc oni, wyobrażam sobie Piotra, apostoła, wiecie, stoi w tej łodzi, co najmniej do kolan, czy powyżej kolan w rybach, może do pasa w rybach. Tak się rozgląda, te ryby błyszczą w świetle słońca, wiecie, te boki srebrne, słońce się odbija, że aż cmi po oczach. Tak? I Piotr stoi do pasa w tych rybach i ma dziób otwarty jak ryba. I nie wierzy swoim własnym oczom. Co to jest w ogóle? Jak to jest w ogóle możliwe, żeby się coś takiego dokonało? I teraz czytamy, że w tym kontekście Jezus wypowiedział słowa, o które mu chodziło, bo Jezus to wszystko zaaranżował. Specjalnie czekał, bo przecież mógł w nocy przyjść i tak dalej, połowić z nimi, by było dobrze. Ale specjalnie, tak jak kiedyś do Łazarza nie poszedł od razu, tylko odczekał, żeby on umarł. Bo dlaczego? Żeby większa chwała Boża była. Tak? Jezus jak dokonał cudów w Kanie Galilejskiej, pamiętacie, tam jest powiedziane, podsumowanie jest takie, i objawił chwałę swoją. I tutaj Jezus objawił chwałę swoją i Piotr po prostu zdębiał, tak? Osłupiał, zgłupiał. Po prostu nie widział czegoś takiego i w tym kontekście To wszystko było przygotowane jak czarna poduszka pod diament na te słowa, które teraz miały paść. Jezus mówi, najpierw mówi tak, albo może tak. Kiedy zobaczył jeszcze Piotr tę chwałę, to pierwsza jego reakcja, pierwsze jego odczucie było jakie? Przypadł do kolan Jezusa i powiada, Panie, odejdź tak ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Czyli objawienie chwały nie napełniło go jakimś zachwytem w tym sensie, że teraz wszystko będzie możliwe, że jak to świetnie, że ja tutaj coś takiego widzę, ile będę miał do opowiadania, o, ale będzie historia do końca życia, będę to ludziom opowiadał na wszystkich przyjęciach. Byłem wszyscy pod wrażeniem. Nie. Pod wpływem objawienia się chwały Bożej Piotr odczuł jedno, że Bóg się objawił w taki sposób, albo że Bóg się objawił w tak rzeczywisty sposób, że teraz zobaczył w sobie coś, czego przedtem nie widział. Dla niego Bóg przedtem był nie aż tak oczywisty, nie aż tak realny. Natomiast kiedy się pojawiła chwała Boża w postaci tego cudownego połowu, nagle Piotr odczuł, kim jest. Chociaż Jezus mu nie mówił, ty, ja cię przejrzałem, tak, ty jesteś grzesznik, teraz zobacz, co ja potrafię, sąd na ciebie przyszedł. Teraz ten moment, ty myślisz, że to będzie teraz coś, to jakaś jazda i tak dalej. Nie, koniec nastało tego grzeszenia. Koniec tego ukrywania, hipokryzji. Ja cię teraz demaskuję. I wtedy Piotr przypadł do kolan Jezusa. Nie. On sam przyszedł, przypadł do kolan Jezusa. Mało tego, Piotr jest co najmniej dziwny dla mnie w tym zachowaniu. Dlatego, że przypadł do kolan Jezusa i mówi, żeby on od niego odszedł. Przecież normalnie, jak człowiek coś zmajstruje, jak jest winny albo coś się złego dzieje, to on ucieka. On się oddala. A Piotr się ani ruszy, tylko mówi, żeby Jezus sobie poszedł. Tak? Bo on jest grzeszny i tak dalej. Czy coś już taka jest fałszywa nuta w tym postępowaniu Piotra. A być może, że przypadł nawet do kolan i za te kolana złapał. I mówi, odejdź ode mnie, jak otrzyma. W każdym razie jego postawa taka była. Co mi to mówi? Że Piotr, chociaż czuł się grzeszny, wie, że i tak ratunek jest w Jezusie. Amen?
Amen.
Jest ratunek w Jezusie. Że pomimo tego, że jest tak grzeszny, tak się nie nadaje, Jezus wypowiada w tym kontekście, w kontekście tego, że jest świadom swojej niezdolności po ludzku i niezdolności przed Bogiem, czyli swojej grzeszności i dlatego mówi, nie bój się. Nie, to nie nadszedł sąd dla ciebie. To nie przyszło potępienie, mało tego, odwrotnie jest. Teraz zobaczysz jeszcze większą chwałę, która będzie się dokonywać przez ciebie. I ta grzeszność mi tego nie zablokuje, dlatego że, jak wiecie, Jezus poszedł na krzyż, żeby tą przeszkodę usunąć. Tak? Więc on przypadł do Jezusa, uchwycił się jego kolan, mając nadzieję, że to, co widzi, nie oznacza potępienie, tylko że Jezus zrobi coś takiego, że jest w nim ratunek i ten ratunek wyprowadzi Piotra w jakąś nową rzeczywistość. Tak rzeczywiście się stało. I w tym kontekście Jezus do niego mówi, nie bój się. I mówi, tak właśnie ludzi łowić będziesz. Tak? A więc pierwsza rzecz, jeśli chodzi o to łowienie ludzi, to zobaczcie, że jest wbrew okolicznościom, wbrew trudnościom, wbrew zniechęceniu i tak dalej, łowić ludzi będziesz i to w takiej mierze. Jeżeli Jezus mówi na samym początku, żeby wypłynął na głębie, możemy myśleć o tym, czy mogło to być postrzegane, tak jak wspomniałem, że nie wie, co mówi. Że jest oderwany od rzeczywistości. I te słowa, tak jak wiecie, nie bój się, tak ludzi łowić będziesz, odnoszą się do nas. Dlatego, że jeśli ktoś się nie zorientował jeszcze, to Piotr, apostoł dawno nie żyje. Apostołowie dawno nie żyją. Wszyscy wielcy mężowie Boży, o których w książkach czytamy, raczej nie żyją. Teraz jest obietnica dla nas. Ona się przenosi do nas. Tak? Na tej samej zasadzie. Całe szczęście jest tak, albo i błogosławieństwo Boże, że obietnice Boże nie umierają z tymi, którzy pierwsi je usłyszeli. Oni umierają, obietnice Boże trwają. Amen? I przenoszą się do nas. W związku z tym jest tak, jeżeli słyszysz takie słowa dzisiaj, nie bój się, tak ludzi łowić będziesz, to oznacza dla ciebie coś takiego, że Bóg ma zamysł wobec swojego życia, żebyś wielu ludzi do Chrystusa przyprowadził, bez względu na wszystko. I to nie tylko pojedyncze osoby, ale tak jak widzicie tutaj, całe mnóstwo. Bo powiem wam tak, gdy patrzę na naszą sytuację w naszym kraju, 38 milionów ludzi, wierzących ewangelicznie chrześcijan może jest tam, nie wiem, 40-50 tysięcy. Co to znaczy wszystko? Jak to się ma do tych słów, o których Jezus powiedział, tak? Nie tylko, że łowić ludzi będziesz, ale będziesz łowić ich na potęgę, Jezus mówi. Będziesz łowił ich setkami i tysiącami, tak? Jak to jest możliwe? Ano dlatego, że z jednej strony jest taka potrzeba, tak? Dlaczego, nie wiem, ma być zbawionych tylko niewielu ludzi? Dlatego, że Kościół jest opieszały, bez wiary i tak dalej. Niektórzy mówią, jest cała teologia zbudowana, ja wam powiem, że wiecie, że będzie coraz gorzej, nie uźwiedło ziemię i tak dalej, nieliczni będą zbawieni i tak dalej, że właściwie na koniec to już prawie Kościół padnie i ostatniej chwili go Jezus złapie z ziemi i go zabierze, taki po prostu pobity cały i świętej reszki i tak dalej. Oczywiście są pewne wersety, trzeba by je właściwie zinterpretować, ale ja wam powiem coś takiego. Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. To znaczy, każda teologia, która prowadzi do niewiary, zniechęcenia i nieaktywności, nie wierzę, że jest Boga. Nie wierzę. Tutaj mamy jasny przykład, że tych ryb było mnóstwo. To nie było, że złapali 3 rybki i Jezus w ten sposób swoją chwałę objawił. Złapali 5 rybek potem i że to była wielka manifestacja chwały Bożej, bo się nawróciła 1 czy 2 osoby. Tak? A więc z jednej strony jest wielka potrzeba. Miliony ludzi nie znają Boga. Wiecie, ja widzę taki obraz. Kraj pogrążony w ciemności. W którym ludzie, większość ludzi, prawie wszyscy uważają, że albo Boga nie ma, albo że Bóg, że zbawienie jest przez uczynki. Tak zostali zwiedzeni, tak nauczeni. Tak? I widzę Kościół, który jest słaby, podzielony, który nie wzrasta, ma problemy i na tle tego słowa nie mogę się z tym pogodzić. Nie mogę się z tym pogodzić i Bóg nie chce, żebym się z tym pogodził. Bo zaraz możemy iść po kolei i mówić te wymówki. Tak? Ale to jest Polska. Tak? Jezus nie wie, co mówi. W wszystkich innych krajach tak, ale nie w Polsce. No i nie w takim mieście zapisanym jak Starogard. Nie? Nie ci ludzie, nie moi sąsiedzi, nie moja rodzina. Ty, Panie, jesteś oderwany od rzeczywistości. Każesz mi wypływać. Ja już się trudziłem. Całą noc, ileś lat próbowałem zwiastować. Nic to nie dało. Albo niewiele dało. A Ty mówisz teraz, będziesz łowił mnóstwo ludzi. Po prostu jesteś oderwany od rzeczywistości. Tam gdzieś w Afryce, Bąkę, tam gdzieś tak, tam, nie wiem właśnie, co teraz powiedzieć nawet, czy tam są inni ludzie, czy inny Bóg jest, czy powietrze jest inne, od tego to zależy. Mamy zakodowane, jest teologia niewiary, tak? Bo są ludzie, z którymi jak rozmawiam, to jestem przerażony. Dlatego, że oni mi cały czas mówią, dlaczego to jest niemożliwe. Nie wprost, ale naokoło dają mi do zrozumienia, że to są jakieś mrzonki. Że owszem tam, ale to się do Polski przeszczepić nie da, to są inna kultura, to są inne modele. Tam ziarenko prawdy może jest, tak? Ale Bóg jest taki sam, człowiek jest taki sam i rozwiązanie jest takie samo. Jezus Chrystus na krzyżu, który umarł i zmartwychwstał. Moc Ducha Świętego jest ta sama, tak czy nie? Tak? Tak, Jezus, zobaczcie, u końca swojej służby tutaj na ziemi powiedział tak, idźcie do Starogardu, na jedną dzielnicę, na jedną ulicę i tam czyńcie uczniami. Nie tak powiedział? Nie. Powiedział, idźcie na cały świat. Tak? Czyli mówi o wszystkich rybach. Mówi o potężnej ilości tych ryb, o tej wielkiej potrzebie. A z drugiej strony przykłada do tego potężną moc, żeby to wykonać, ten połów. Tak? Nakazuje nam iść na cały świat. To nie jest tak, niektórzy to reinterpretują w ten sposób. Zwróćcie się do jakiejś grupy ludzi, z których tam może się ktoś nawróci, z tego zbudujcie spór, żeby jakoś się tam rozwinął i żeby tam rósł. Nie tak Jezus nam powiedział. Mamy zewangelizować cały Starogard. Mamy zewangelizować cały Trzew. I jeszcze potem dalej myśleć, jak do tych ludzi wszystkich dotrzeć. Nie tylko Kościół rozumie. Jak będziemy to robić, to z tego nam wyjdzie, jak Kościół powinien funkcjonować. Jezus powiedział, że mamy iść i mówi o rozmachu, mówi o wielkich rzeczach, które są godne Boga. Tak? To, że się nic nie dzieje, że oczywiście Bóg może pewną pracę najpierw nas wykonywać, zanim nas użyje, tak? Może tak być, że w pierwszym tak wygląda, że się nic nie dzieje. Raz i drugi i trzeci, a Bóg w tym czasie wykonuje pracę, bo żeby nas doprowadzić do takiego miejsca, żeby mógł obdarzyć nas takim błogosławieństwem, a żeby pycha nas nie zabiła, najpierw musi z nas odrzeć z pewnego zrozumienia samego siebie, tak jak Piotra odarł, tak? Kiedy Piotr zobaczył, to powiedział, najpierw miał uczucie swojej grzeszności. To jest dopiero punkt wyjścia, że kiedy Bóg pobłogosławi kogoś w potężny sposób, żeby mu pycha nie wywaliła dziurkami od nosa. Tak? To jest niebezpieczeństwo wielkie. Dlatego czasami Bóg dopuszcza i czasami to tak wygląda, jakby się nic nie działo. Jakby te słowa były nieprawdziwe i to się nigdy nie wydarzy. Tak? Dlatego my możemy mówić, Panie, Ty nie wiesz, co mówisz. Nie wiesz, do kogo mówisz. My jesteśmy ludźmi ciężko pracującymi. Mamy dużo obowiązków. Mamy robotę na głowie, po prostu nie nadążamy. Mamy dzieci, mamy pracę i tak dalej. Po prostu nie mamy kiedy, nie mamy sił. Jesteśmy zmęczeni. Ledwo zipiemy, musimy odpocząć. Tak jak apostołowie, kiedy popili całą noc. Jezus i tak mówi, wypłyj na głębi. Tak? Mówi, dam te okoliczności, wszystko walczy w tobie. I teraz walczysz, może nawet z Duchem Świętym. Mówisz, Janusz, ty jeszcze się nie wyleczyłeś z tego. Po tylu latach powinieneś trochę zmądrzeć, trochę stonować, przestać te zmrzonki snuć. To już tak będzie, no tak to jest, no. No wiesz, no można trochę zachęcić, no może się parę osób nawrócić, ale wiesz, nie przesadzaj, bo wiesz, potem będzie wielkie rozczarowanie. I ludzie jeszcze podupadną na wierze. To lepiej tego nie ruszać. Nie wiecie to o dziewiątym błogosławieństwie z piekła? Znacie dziewiąte błogosławieństwo? Błogosławieni, którzy niczego nie oczekują, albowiem oni rozczarowani nie będą. Niektórzy uważają, że to jest błogosławieństwo, ale to nie jest od Boga błogosławieństwo, to jest diabelstwo. Bóg nie może zawieść. To jest niemożliwe. W związku z tym trzeba iść bez względu na wszystko, aż nastąpi przełom. Czy Bóg może zaprzeć się samego siebie? Pomyślcie, do czego to zmierza. Tak? Tak naprawdę wtedy to mówimy. Piotr na szczęście nie śmiał mu odmówić Jezusowi. I zrobił, chociaż wbrew sobie, chociaż walczyło wszystko przeciwko niemu, przeciwko tej sytuacji, przeciwko tej decyzji, przeciwko temu zaangażowaniu, był chociaż był zmęczony, zniechęcony, spracowany, rozfrustrowany, wiele razy coś tam zawiodło, a jednak był posłuszny Słowu Bożemu. Bo wam powiem coś takiego. To Słowo ciągle jest aktualne, ciągle Jezus je wypowiada. Idźcie na cały świat. Bez względu na to, jak się to trudne wydaje, bezsensowne, bez względu na to, jak macie złe doświadczenia, bez względu na to, jak małe owoce macie, Słowo Twoje trwa na wieki. I ono ciągle jest żywe i kto się go uchwyci, nawet wbrew sobie. I tak jak mówiłem, nawet w tej chwili może w tobie walczyć wiele myśli, które sprzeciwiają się Duchowi Świętemu i mówią, to się nie da, to jest niemożliwe, to są mrzonki i tak dalej. To musisz się temu przeciwstawić i powiedzieć, nie, ja będę posłuszny Bogu, tak jak Piotr był posłuszny wbrew wszystkiemu. Wbrew wszystkiemu i będę oczekiwał wielkich rzeczy, takich, jakie Piotr zobaczył. Tak, bo to jest obietnica, że nie tylko mamy iść i czynić, ale że oni będą uczynieni i złowieni jak te ryby. I nie jedna, dwie osoby. Nie po to Jezus umierał, żeby, że tak powiem, trzaba triumfował, że nazwijmy to, większość ludzi będzie potępionych, a mało kto będzie zbawiony. Tak? To uwłacza potędze i mocy Bożej. Jezus przyszedł, żeby wyratować i umarł za wszystkich. Tak? I tu dużo od Kościoła zależy teraz, jak to się zrealizuje. Oczywiście Biblia mówi o wąskiej drodze, mówi, że szeroką idzie wielu, ale kto powiedział, że na tej szerokiej nie można ich zatrzymać? Kto powiedział, że nie można rąk rozłożyć i powiedzieć, ludzie, gdzie wy idziecie? Idziecie na wieczne potępienie. Kiedy Jezus zapytany, czy niewielu będzie zbawionych, to odpowiedział w tych kategoriach. Nie będą zbawieni ludzie w sposób, jaki myślą, tylko inny, poprzez krzyż. To powiedział, a nie, że ja umrę, ale to i tak nic nie da. Albo niewiele da. Więc to jest pokrętna logika jakaś. Więc kochani, chciałbym, żebyście zobaczyli razem ze mną dzisiaj to słowo, które mówi, nie bój się, bez względu na to, jak grzeszny jesteś, jak słaby. Ta świadomość nie jest powodem, żeby się wycofać. To nie jest powód, dla którego Bóg się wyrzeknie tego słowa w stosunku do ciebie, bo ty jesteś grzeszny. Wręcz odwrotnie. W Jezusie jest ratunek i rada na to. I pomimo to słowo jest prawdziwe nawet dla ciebie. Jeśli masz poczucie grzeszności, to nawet dobrze, to jest punkt wyjścia. I Bóg cię poprowadzi, będziesz oglądał. Ja się nie mogę tego wyrzec. Ja bym nie mógł pełnić swojej służby i wierzę, że któregoś dnia trzeba zobaczyć się tłum ludzi i w okolicy zobaczyć się tłum ludzi nawróconych i nawet w Starogardzie. Ja będę wierzył za was, jak trzeba. Okay, trochę przed może tutaj muszę uważać, co ja mówię, nie? Ale rzeczywiście to jest kwestia wiary. Wiara nie zależy od tego, co się widzi. Tak jak Piotr, to wszystko, co widział, co czuł, co przeżywał, na tym się w ogóle nie mógł oprzeć. Tylko miał jedną rzecz, słowo od Boga. Nie bój się. Tak ludzi łowić będziesz. W ten sposób, to znaczy z taką potęgą i z takim owocem. W ten sposób. I dopóki tego nie ma, moja wiara się nie zrealizowała. No, dopóki tego nie ma, ja trwam w modlitwie. Dopóki tego nie ma, Ja tego wyczekuję i działam w tym kierunku z takim oczekiwaniem. Nawet jeśli raz, drugi, trzeci to się nie sprawdza, dalej trwam, aż nastąpi przemarsz niebo, pocałuje ziemię i to się objawi, bo Bóg nie mógł mnie okłamać. Jezus mi tego nie mógł zrobić. Wiecie, zakończę to takim stwierdzeniem. Reinhard Bonnke, słyszeliście o nim? Ewangeliście, to człowiek, który prawdopodobnie w historii chrześcijaństwa najwięcej ludzi do Chrystusa przyprowadził. To prawie pod 100 milionów. Tak? I on powiedział kiedyś coś takiego. Modlę się, żebyście tego nie zapomnieli. To mocno we mnie pracuje. On powiedział tak. Jeśli bym się modlił o uzdrowienie 10 osób i po kolei 9 osób nie będzie uzdrowionych, nic się nie wydarzy, to o 10 będę się modlił tak, jakby wszyscy byli uzdrowieni. Nigdy nie ustąpię. To jest wiara, która się nie poddaje niczemu. I wtedy Bóg błogosławi, w którymś momencie następuje przełom i dzieją się niezwykłe, cudowne rzeczy takie, że osłupiejemy. Amen?
Amen.
Amen. Pomodlimy się, powstańcie. Panie, dziękujemy Ci za to słowo, chociaż ono jest, Panie, trudne do przyjęcia, bo wiele rzeczy walczy w nas, żeby w to nie uwierzyć. Żeby wierzyć w to, że Ty nie wiesz, co mówisz, że nas nie znasz, że nie znasz naszej sytuacji, okoliczności, naszych rozczarowań, naszego utrudzenia i naszej grzeszności, nie, jakbyś nie znał, Panie. Ale wiemy, że to nie jest prawda, to zwodzi nas nasze serce, niedowiarstwo, Panie, nas podgryza. My chcemy dzisiaj, Panie, dać Tobie chwałę poprzez to, że będziemy Tobie wierzyć i się tego nigdy nie wyrzekniemy. To jest słowo dla nas, to jest słowo od Boga, to jest słowo, które darzy życiem, to jest słowo od Chrystusa, to jest słowo, które On nam daje, abyśmy przez nie żyli, Panie, żeby przez to słowo żyli inni. Panie, dziękuję Ci za to, że jest ono objawione mnie, jest objawione braciom i siostrom tu w Starogardzie, dlatego nie musimy spuszczać swoich głów, być, Panie, pognębieni, Panie, ale modlę się, abyśmy wytrwali, Panie, byli nieustępliwi. Panie, powiedziałeś, że gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Ci, którzy się nigdy nie poddadzą, Panie, będą oglądać chwałę Twoją. Panie, wywyższam Cię, uwielbiam Cię i cały zbór Boży na to powie. Amen. Amen.